Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych oferujący profesjonalne doradztwo.
E-faktury po nowemu, czy to rewolucja, czy firmy mają wystarczająco dużo czasu, by się dostosować do zmian? Głośne odejścia pracowników, jakie mogą być tego skutki dla firmy i jak takich odejść uniknąć? A poza tym zagraniczne firmy nadal szukają w Gdańsku specjalistów. Pomorskie nadal atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus i Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od tego, że prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, której celem jest wprowadzenie obowiązkowego fakturowania elektronicznego, podała Kancelaria Prezydenta we wczorajszym komunikacie. No i teraz okazuje się, że ustawa wejdzie w życie w lipcu przyszłego roku. Podatnicy mają 11 miesięcy czasu na dostosowanie się do zmian. No i właśnie wczoraj czytam, że to rewolucja. Panów zdaniem ta ustawa rzeczywiście wprowadza rewolucyjne zmiany?
Ja bym powiedział, że to jest kolejny krok w uszczelnianiu systemu podatkowego, co akurat tej ekipie wychodzi bardzo skutecznie, to trzeba przyznać. Bo ta luka podatkowa została zmniejszona bodaj o ponad 80%. To będzie rewolucja dwojaka. Znaczy, największa będzie dla tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali używać faktur elektronicznych. No to też wpływała dotychczasowa interpretacja też organów podatkowych, która nie była jednolita. Zmieniały się przepisy w ciągu ostatnich 10-15 lat. Do dzisiaj skan faktury nie jest uznawany za e-fakturę z bliżej nieznanych przyczyn, nawet jeśli wygląda tak samo jak faktura wygenerowana elektronicznie. A druga grupa, i tutaj faktycznie wszyscy przedsiębiorcy powinni zwrócić na to szczególną uwagę w swoich organizacjach. To jest ta grupa, która lubiła wystawiać faktury, lubiła je antydatować, znaczy wystawiać je z inną datą, ponieważ teraz wszystkie faktury od chwili powstania będą rejestrowane właśnie w tym systemie KSeF. Każde wystawienie jej w innym terminie niż powinien być wystawiony będzie od razu widoczne dla organów podatkowych.
I to będzie jakieś skutki powodowało?
No tak, przepisy nakładają konkretne terminy, w jakich faktury powinny zostać wystawione. Czasami przedsiębiorcy stosują to jako pewien rodzaj argumentów dyskusji, powiedzmy, z drugą stroną, z kontrahentem. No to wszystko teraz będzie się wiązało z ryzykiem przynajmniej mandatu za nieprawidłowe wystawienie faktury, a być może docelowo, jeśli taka sytuacja się będzie powtarzać, a w systemach, którymi już dzisiaj dysponują organy podatkowe, a to są bardzo zaawansowane systemy, być może taki przedsiębiorca po prostu będzie typowany do kontroli.
Będzie to prostsze dla przedsiębiorców, trudniejsze, ciężej się będzie dopasować?
Podejrzewam, że będzie...
Andrzej Chmielecki.
Że będzie prostsze, aczkolwiek będzie prostsze dopiero wówczas, jak ten system się ustabilizuje po wejściu w życie. No już nie jest niestety 11 miesięcy, tylko już zaraz będzie 10,5, bo pan prezydent podpisał 4 sierpnia. Nie wiem, czy już jest w Dzienniku Ustaw, bo jeszcze wczoraj wieczorem nie było to ogłoszone. Także czas biegnie. Nie wiadomo jeszcze, jak koszty wdrożenia tego systemu zostaną przeniesione na przedsiębiorców, bo to, że będzie to koszt uzyskania przychodu, ale ten przychód trzeba wypracować, żeby było od czego odliczyć koszt, który jest związany z regulacją, a nie z działalnością przedsiębiorcy. Tutaj organizacje przedsiębiorcze apelują o to, żeby te wydatki związane z wdrożeniem tego KSeF-u były możliwe do odpisania od podatku, a nie od przychodów czy dochodów. Także jakie to będą wydatki, czy będą jakieś ryczałty właśnie ustalone jak na te odpisy, tego jeszcze nie wiadomo. Cała sfera w obrocie zagranicznym przecież, no bo jednolity wygląd faktury, są jakieś wzorce faktur w obrocie zagranicznym też stosowane. Tutaj nie ma jeszcze pewności. I to, co tutaj kolega mówił, że przedsiębiorcy mogą mieć tam kłopot z właściwą identyfikacją chociażby dat, od których liczy się obowiązek podatkowy, czyli w tym obowiązek wystawienia faktury, ale są jeszcze faktury pro forma, które bardzo powszechnie funkcjonują. Wielu przedsiębiorców wystawia fakturę pro forma, a fakturę właściwą dopiero po zainkasowaniu należności. Są przedsiębiorstwa, one co prawda małych przedsiębiorców nie interesują, tak jak wielkich przedsiębiorców, na przykład firmy telekomunikacyjne czy firmy energetyczne, gdzie jest normalnie załącznik do faktury. Wiemy, jak on wygląda, bo prawie każdy z nas otrzymuje fakturę za telefon komórkowy i widzi po prostu te zestawienia, z czego to ta należność końcowa wynika, czy przy naliczaniu opłaty za energię elektryczną. Tym razem do faktury nie będzie mogła, do tej faktury w ramach tego KSeF-u nie będzie mogła być załączony żaden dokument, żadne zestawienie. Także tutaj pytań będzie mnóstwo, one będą pewnie w czasie rozstrzygane, jak mają wystawiać. Jest zasada generalna, że że podatnik pod danym NIP-em wystawia jednolicie faktury, ale jeżeli jest to wielki koncern energetyczny, który ma 2,5 miliona odbiorców energii, no to jest podzielony obszarowo, to będą musiały być jakieś oddziały, które będą upoważnione do tego, żeby wystawiać, a na dzisiaj ta regulacja będzie należała do ministra finansów, jak to zrobi. Na razie dopiero są projekty w ogóle, jak do tego tematu podejść. Także wszystkie synchronizacje systemów finansowo-księgowych, cały obrót prawny związany z dochodzeniem należności przed sądem, kolega wspomniał, skan nie jest liczony, tak? No nie jest liczony, tutaj nie będzie możliwości, wszystko będzie elektronicznie i na potwierdzenie będzie można wygenerować skan, który na dzisiaj sąd potrafi nie akceptować. Także wiele problemów będzie. Tam co prawda jest jeszcze jakaś ulga czasowa w stosunku do małych i średnich podatników. Jak ona zostanie, czy nie będą te terminy przesunięte, bo tutaj Unia nas, nie jest tak, że nas Unia do tego popycha, że musimy to już robić teraz, bo jesteśmy w awangardzie krajów, która to wprowadza, czyli podejrzewam, że jeżeli coś...
trzy kraje z Polską
tak,
włącznie.
Że jeżeli coś będzie niedopracowane, to lepiej jeszcze tam zawsze te 3 miesiące powiedzmy opóźnić, ale to wyjdzie w praniu. No na razie mamy co mamy, czyli oczekujemy na Dziennik Ustaw i publikację tej ustawy.
Ułatwi walkę z szarą strefą to rozwiązanie jeszcze bardziej. Tutaj pan wspomniał też o tym, że o 80% udało się rozwikłać problem. Czy do 100 pewnie nie dojdziemy procent, ale...
Na pewno ułatwi walkę z szarą strefą. Pytanie, jakim kosztem, bo ten koszt będzie rozłożony równomiernie pomiędzy wszystkich przedsiębiorców. Przede wszystkim tych uczciwych, bo ich jest więcej. Natomiast pan wspomniał o tym, że Polska jest w awangardzie, jeśli chodzi o te zmiany podatkowe. To prawda i to kolejny raz. Wcześniej odwrócony VAT był jednym z takich pionierskich pomysłów w Europie. Później został zaimplementowany przez inne kraje. Więc wydaje się, że świat do tego zmierza. Znaczy, już teraz organy podatkowe od wielu lat mają przecież do dyspozycji i jednolite pliki kontrolne, które wszyscy przedsiębiorcy składają. Tam w zasadzie jest zestawienie wszystkich księgowych operacji, które są wykonywane w firmie. Mają krzyżowy podgląd na rachunki firmowe, więc w zasadzie już teraz organy podatkowe mają naprawdę potężną wiedzę, która się przekłada na skuteczność, znaczy po pierwsze na zdecydowanie mniejszą liczbę kontroli. Ta liczba kontroli w stosunku do tam 15-20 lat temu spadła, nie pamiętam konkretnych liczb teraz, ale to była kolosalna zmiana. Ponad połowa.
Nawet więcej.
Nawet więcej. No plus ta luka podatkowa, która jest zdecydowanie niska, więc jakby te kroki, one jakby przynoszą rezultaty. Ja się trochę obawiam tego, że ta zmiana to jest, staje się jakąś taką tradycją, że duże zmiany podatkowe są wprowadzane w połowie roku. Pamiętamy, co się działo przy Polskim Ładzie. Ja mam nadzieję, że do tego rodzaju scen nie dojdzie w przyszłym roku. Myślę, że będzie to o tyle łatwiejsze, że ten ciężar jednak w zdecydowanej mierze będzie wdrożenia tego wszystkiego będzie leżał na firmach dostarczających programy do fakturowania. Więc tam, gdzie są te faktury w miarę powtarzalne i gdzie ten biznes jest powtarzalny, to wydaje się stosunkowo proste. No, mogą mieć problemy ci, którzy mają te niestandardowe, czy to usługi, czy właśnie terminy fakturowania i tak dalej. No, tutaj pewnie praktyka wypracuje takie rozwiązania, żeby i oni mogli wypełnić swój obowiązek.
No, dla mnie wszystko jasne powinno być na co najmniej 4 miesiące przed tym lipcem.
No to miejmy nadzieję, że tak będzie, żeby uniknąć zamieszania, no tak jak mieliśmy przy Polskim Ładzie rzeczywiście. Zmieniamy temat. Rynek pracy na świecie jest ciekawie. Najpierw były ciche rezygnacje, gdy pracownicy uważali, że mogą odejść z pracy z dnia na dzień, robić coś innego. W Stanach Zjednoczonych otarło się to wręcz o masowe takie akcje. W zachodniej Europie też było ich sporo, w Polsce chyba mniej. Później pojawił się syndrom unikania zaangażowania w pracy i to myślę na całym świecie bardzo dobrze działa wśród pracowników. Teraz przybierają na sile głośne odejścia. To sytuacje, gdy pracownicy głośno nie zgadzają się z działaniami kierownictwa w firmie, głośno krytykują wewnątrz firmy, na zewnątrz firmy, psując firmie opinię, mają jednocześnie tą swoją gotowość do odejścia z pracy, do zmiany firmy. Jakie przyczyny tkwią u źródeł tego zjawiska i na ile to jest groźne dla firmy? No i też co można zrobić, bo nie sądzę, żeby to się wzięło tak z niczego. Pewnie pracownicy zgłaszali jakieś swoje wątpliwości, nie zostali wysłuchani i teraz robią to inaczej.
Znaczy, ja pamiętam jeszcze model taki zatrudnienia, w którym ktoś był przyjmowany do pracy, zatrudniał się i to zatrudnienie trwało przez lata i dziesięciolecia. Tak? Był wierny i lojalny wobec firmy, w której pracował. Natomiast te młodsze roczniki, jeśli chodzi o zatrudnionych, tego typu wartości nie uznają. Fajnie jest, jeżeli jest w tym środowisku pracy przyjemnie być, pracować, jak to oni mówią, socjalizować się z otoczeniem. Natomiast pracownik przychodzi do pracy po to, żeby otrzymać wynagrodzenie. Jeżeli mu się i taka jest po prostu istota stosunku pracy. I jeżeli teraz akurat w następstwie no, chociażby w tych różnych regulacji dotyczących i warunków pracy, i zrównoważonego rozwoju, i z zakazów dyskryminacji, zakazów nierównego traktowania. Przecież te zmiany kodeksowe trwają w Polsce już od blisko 20 lat i one są zresztą odzwierciedleniem tego, co się dzieje w krajach wyżej od nas rozwiniętych. I nagle się okazuje, że ta praca, która ma być, ma podlegać równowadze zatrudnienia z życiem, prawda, gdzie nagle się okazuje, że to ma bardzo wielkie znaczenie, że ktoś tam na nadgodzinie już niechętnie ktoś wyjeżdża, kogoś nie będzie, ktoś nie czuje się związany z wynikami, bo nie zależy od wyników, tak jak przykładowo prywatny przedsiębiorca. Tak, no bo w ogóle prywatny przedsiębiorca czy samozatrudnieni, no to a tych jest przecież 2,5 miliona w Polsce, no to jest w ogóle ewenement, prawda, bo taki prywatny przedsiębiorca to on pełni w sobie cztery funkcje, tak? Po pierwsze jest właścicielem firmy, czyli właścicielem jej zasobów, aktywów. Po drugie, no, kontroluje. Po trzecie, zarządza, bo z reguły prowadzi tę działalność samodzielnie. A po czwarte, dla niego jest to źródło zarobkowania, czyli traktuje siebie jako pracownika. Normalny pracownik na umowę o pracę jest tylko pracownikiem, prawda? Reszta go, można powiedzieć, nie interesuje. Aczkolwiek, jeśli widzi jakieś nieprawidłowości, powinien mieć możliwość wyartykułowania tego. I ja tutaj z niepokojem patrzę, co się dzieje z tą ustawą o sygnalistach w warunkach polskich, bo już jest chyba 8. wersja ogłoszona przez Ministerstwo Pracy. Te konsultacje trwają już ponad rok, a w ogóle miała być wdrożona zgodnie z dyrektywą unijną w grudniu zeszłego roku, a nadal jest jeszcze w trakcie konsultacji społecznych i co kilka miesięcy wychodzi nowa propozycja. I pracownik, nawet gdyby chciał, to nie czuje jak gdyby ochrony prawnej, jeżeli miałby zgłosić jakieś nieprawidłowości.
Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej bezpiecznej.
Nie ma bezpiecznej możliwości, którą by mu ta ustawa dała. W związku z tym wykrzykuje głośno swój sprzeciw, a on jest nośny, prawda? Widzimy to po czatach byłych pracowników różnych pracodawców, gdzie się różne rzeczy są z reguły negatywne, prawda? Bo jak jest coś dobrego, to rzadko kiedy to jest ogłaszane, a 7 razy częściej jest ogłaszana wiadomość negatywna czy opinia negatywna. No i moim zdaniem wyjście z tego to jest jak najszybsze uchwalenie tej ustawy o sygnalistach, żeby dać ten kanał cywilizowany, legalny i dający ochronę pracownikom w zgłaszaniu nieprawidłowości dotyczących również wnętrza firmy.
Mm-hmm. Ja bym przyczyn szukał, ponieważ mówimy o trendach globalnych, to ja bym też przyczyn szukał może w trochę szerszej perspektywie. I wydaje mi się, że nie da się uciec przy odpowiedzi na to pytanie od kwestii związanych z pandemią, z wojną, czy z inflacją, czy może nawet dla wielu osób z rozwijającą się sztuczną inteligencją, gdzie te doniesienia o zastępowaniu miejsc pracy, ono już się w jakimś zakresie dzieje i pewnie będzie przybierać na sile, ma miejsce, no jakby pracownicy o tym wiedzą. Więc po tym okresie pandemii, takiego wycofania, no takiego fizycznego wycofania, przecież zostaliśmy wszyscy w domu na długi czas, no przyszedł czas oceny. No i dokonujemy wszyscy tej oceny w bardzo dynamicznym środowisku, w bardzo zmieniających się warunkach. To wszystko generuje pewne napięcie, konflikt, także na linii pracownik-pracodawca. No tym bardziej, że akurat w przypadku inflacji, no, wynagrodzenia niekoniecznie idą w górę z tą samą prędkością, co ceny w sklepach, a z drugiej strony zyski przedsiębiorstw, znowu mówię globalnie, nie mówię, że wszystkim, ale globalnie idą również drastycznie w górę, więc ten zysk nie jest rozdzielany tak, jak był wcześniej. To oznacza niestety, że nie ma prostej drogi wyjścia. Znaczy,
i tworzą się solidne nierówności na świecie.
Tworzą się nierówności, one będą generowały konflikty, to na pewno.
Podobno z badań, które były robione na całym świecie, w Polsce z tymi głośnymi odejściami jest spokojniej niż na świecie, ale to wynika między innymi z bardzo niespokojnej sytuacji, z wojny za naszą wschodnią granicą. Polacy po prostu potrzebują jakiegoś punktu zaczepienia, tego poczucia bezpieczeństwa i ci, którzy mają pracę, nie myślą tak głośno i szybko, żeby ją zmienić. Nie chcą wchodzić w konflikty, bo tych konfliktów jest po prostu dookoła bardzo dużo.
Niepewność wycisza.
Dokładnie.
No. Też tylko dodajmy bardzo dobrą sytuację gospodarczą w Polsce i bardzo niskie bezrobocie. To też wpływa, że ta pozycja negocjacyjna pracowników jest dużo wyższa, więc nie trzeba się uciekać do tego eskalowania tego konfliktu i wygłaszania negatywnych uwag, krytycznych uwag.
Tak. A z tym niskim bezrobociem to przypomnę, że zszokowało ono wielu przedsiębiorców, którzy spodziewali się w sytuacji wybuchu wojny w Ukrainie napływu właśnie taniej siły roboczej. No i nawet tutaj w studiu już słyszeliśmy od naszych gości, że czas pracownika się kończy i w sumie chyba wszyscy są zaskoczeni, bo tu się okazuje, że nadal pracowników potrzeba, nadal brakuje fachowców. No i to bezrobocie jest u nas rzeczywiście rekordowo niskie. Na koniec, panowie, gdański oddział Cape Gemini rekrutuje do końca tego roku. To jest firma doradcza, która tutaj ma swoje też centrum. Planuje zatrudnić prawie 100 osób. Jest to firma, która działa w branży doradztwa w zakresie transformacji i zarządzania biznesem. W ponad 50 krajach ma 350 tysięcy pracowników. No i właśnie, i to jest dobra wiadomość, bo cały czas na Pomorzu, w Gdańsku jest ruch w interesie. Też od początku, jak wybuchła pandemia, potem jak wybuchła wojna w Ukrainie. My się niepokoiliśmy tym, że przestaną tutaj inwestorzy działać, rozszerzać swoje biznesy. Jednak cały czas to się dzieje. Tutaj to się rozwija. Czym przyciąga jeszcze Pomorze? Bo my wracamy co rusz do tego tematu, ale czy tu się coś zmieniło? Czy mamy jakieś jeszcze lepsze warunki niż reszta kraju?
Czy ja w pierwszym słowie, przepraszam, muszę ulokować ten produkt, ale firma, o której pani mówi, czyli Capgemini, jest rezydentem Olivia Center, więc tym bardziej cieszę, że rozwija się u nas. Ja bym powiedział, że ta wiadomość ma jeszcze jeden pozytywny aspekt, ponieważ ostatnie pół roku akurat w branży IT nie było tak bardzo różowe, jak było kiedyś. Znaczy, było trochę zwolnień, była na pewno zwolniona rekrutacja, więc to jest, miejmy nadzieję, ta jaskółka, która zapowiada odżycie tej branży. A szczególnie dla branż właśnie IT, czy takich, które mogą być wykonywane zdalnie, Pomorze czy Trójmiasto konkretnie ma bardzo wiele do zaoferowania. Jest wiele osób, które zrezygnowało z pracy w dużych miastach innych Polski i przyjechało do Trójmiasta, żeby stąd pracować i stąd żyć. Wiele firm otwiera właśnie biura, no Capgemini należy do nich, otwiera biura w różnych miastach po to, żeby umożliwić pracownikom kontakt z firmą, pracując z różnych miast, no według wyboru. Natomiast Gdańsk, szczególnie jeśli chodzi o jego położenie, bliskość natury i tak dalej, jest, a przy okazji bardzo bogatą ofertę i kulturalną, i uniwersytecką, jeśli chodzi o bazę pracowników, jest bardzo interesującym miejscem do życia. No ja uważam, że jest najlepszym miejscem do życia, ale zdaje się, że bardzo wiele osób podziela to zdanie, przyjeżdżając tutaj, więc nie dziwi mnie, że akurat w Trójmieście te ruchy polegające na zatrudnianiu pracowników być może jako pierwsze będą przybierać na sile.
Tak, warunki do życia na pewno są jednym z kluczowych i do komfortu, i do czasu zagospodarowania czasu wolnego. Są przy dogodności lokalizacyjnej, transportowej, są na pewno kluczowym czynnikiem, że to właśnie tu się poszukuje, tu się lokują nowe biznesy, ale usługowe. prawda? W szczególności usługowe, takich produkcyjnych, ciężkich, oprócz naszej gospodarki portowo-morskiej przecież praktycznie nie, pojedyncze się, się zdarzają, prawda, jakieś infrastrukturalne.
No i drzewne na Kaszubach, przemysł drzewny.
No tak, przemysł drzewny, aczkolwiek jest coraz większa, duże rozterki mają firmy przetwórstwa drzewnego, bo ze względu na podaż surowca z lasów. Jest to, co kolega wspomniał, zagłębie akademickie, czyli podaż wykwalifikowanej potencjalnych kadry, tak, kadry pracowników, i to właśnie w tych branżach informatycznych. Także to na pewno sprawia, no, jak widać również, przeciętne zarobki w Gdańsku są zbliżone już do warszawskich, co jest Kraków, Warszawa, Gdańsk, to jest pierwsza trójka. A Poznań na przykład już nie. Jest wyraźnie poniżej, ale w Poznaniu jest 1% bezrobocia, czyli praktycznie statystyczna jakiś tam margines. U nas jest tego więcej. A branża informatyczna, programiści mają kłopot, to prawda.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie Państwu i Panom dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Bogusław Wieczorek, doradca zarządu Olivia Center. Program prowadziła Iwona Wysocka, realizowała Ewa Palicka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Partnerem audycji jest Orlen.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych oferujący profesjonalne doradztwo.